psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji opowiem o sygnałach używanych przez psy i, tak jak obiecałam, przedstawię Wam też wartościowe książki, w których znajdziecie rozwinięcie tego tematu. Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Psy w bezpośrednim kontakcie porozumiewają się głównie za pomocą postaw ciała, za pomocą spojrzeń, wszelkiego rodzaju właśnie tego typu sygnałów. W komunikacji z oddali można wyróżnić również komunikaty zapachowe, czyli te, które pies pozostawia, na przykład załatwiając się albo ocierając się jakieś przedmioty, oraz komunikaty wizualne, pozostawione na przykład na ziemi czy drzewach. Na przykład jeżeli pies jest w stanie sam nasiusiać bardzo wysoko, to znaczy, że musi być naprawdę duży. I to też ma znaczenie dla innego psa, który zobaczy ten znacznik. Nie można oczywiście zapomnieć o wokalizacji, o szczekaniu, wyciu, piszczeniu i warto dodać, że szczekanie poza wyciem było tak naprawdę, jest tak naprawdę stworzona na przestrzeni udomowienia psa, czyli w momencie, w którym człowiek spotkał się z przodkiem psa, nauczył go tego, że warto jest wokalizować częściej, bo za to będą nagrody. Na przykład pies, który głośniej szczekał, dostawał więcej nagród, bo na przykład udało mu się dzięki temu zapobiec jakiejś inwazji drapieżnika na ludzką wioskę. Dlatego to szczekanie tak sobie ewoluowało, no i teraz się zastanawiamy. Dlaczego mój pies szczeka przy płocie? Bo do tego był od zarania dziejów swoich tak naprawdę nakłaniany i za to był nagradzany. Także nie jest to coś, co jesteśmy w stanie z psa wyciągnąć. I jeżeli mamy na przykład naszego psiaka na ogrodzie wieczorami czy na ogrodzie w dzień i pies oszczekuje ludzi, oszczekuje psy, no to trudno będzie go tego oduczyć, jeżeli jest na ogrodzie sam, ponieważ nie jesteśmy w stanie psa w tym momencie kontrolować. Jeżeli nie kontrolujemy psa, musimy kontrolować środowisko. Można na przykład założyć tutaj specjalne materiałowe płachty po to na płot, żeby pies nie widział. Można też oczywiście po prostu psa pilnować, z psem na zewnątrz wychodzić i jeżeli zaczyna się szczekanie, wtedy szybko go z tamtego miejsca zabierać, ewentualnie na przykład nie pozwalać mu wychodzić naprzód ogrodu, gdzie jest płot, który wychodzi na przykład na ulicę. Ale nie o tym dzisiaj mowa, bo dzisiaj mówimy o różnego rodzaju sygnałach, które psy przekazują sobie, które przekazują nam. I mam też przed sobą książkę Sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktów. Jest to książka, która jest naprawdę cieniutka, także dla każdego, można powiedzieć. Ma zaledwie 80 stron. Jest w niej dużo różnego rodzaju zdjęć, grafik. Są bardzo duże litery, także każdy, nawet ten, kto czy jest młodszy, czy po prostu nie przepada za czytaniem, może sobie taką książkę pochłonąć. Książka jest autorstwa Turit Rugas. No i jest to pozycja, po którą moim zdaniem powinien sięgnąć każdy, kto posiada w domu psa i chciałby się nauczyć trochę o tym, jak psy rozmawiają między sobą oraz z nami. Jest to wiedza, która jest zupełnie podstawowa, natomiast bardzo ważna i często nieznana dla zwykłych kowalskich, chyba że kowalscy słuchają tej audycji. W książce przeczytacie nie tylko o sygnałach, ale także o stresie, o tym, co go wywołuje, jak rozpoznać ten stan u psa, co zrobić, by zmniejszyć stres u naszego psa. No i odnośnie sygnałów uspokajających będzie dużo opisów przypadków, także dla osób, które na przykład zaczynają swoją pracę jako psiego trenera albo myśleli o tym, żeby pracować w przyszłości jako psi trener czy psi behawiorysta, no to ta książka jest, można powiedzieć, podstawową. Książkę, tak jak już wspomniałam, napisała Turid Rugas, książkę Sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktów. No i to Turid jako pierwsza opisała właśnie te sygnały u psa. Jakie to są między innymi? To jest na przykład odblizywanie nosa i warg, ziewanie, odwracanie się, mrużenie oczu, siadanie, ukłon do zabawy, zastyganie w bezruchu, powolne poruszanie się, podchodzenie po łuku, machanie ogonem i tak dalej, i tak dalej. Sygnały uspokajające to tak naprawdę sygnały, którymi pies mówi drugiemu psu albo na przykład nam, czyli jego opiekunom: to, co ty robisz, niekoniecznie jest dla mnie komfortowe, może przestań. Albo mówi: teraz to, co ja zrobię, będzie okej, nie musisz się denerwować, nie chcę zrobić tobie krzywdy. Także można powiedzieć, że faktycznie są to sygnały, które tytułowo pomagają w unikaniu konfliktów u psów, natomiast musicie wiedzieć, że zwierzęta te nie posługują się tylko i wyłącznie sygnałami uspokajającymi. Naukowcy są zgodni, że tak zwane sygnały uspokajające, czyli z angielskiego calming signals, to zaledwie szczyt ogromnej góry lodowej, a jak wiadomo, większość góry lodowej jest pod wodą, a w dodatku w przypadku zachowań wszystko zależy od kontekstu, o czym zaraz się przekonacie. A co to znaczy, że zachowanie zależy od kontekstu? Bo wszyscy o tym mówią, ale może nie wszyscy słuchacze wiedzą, o co chodzi. Najprostszy przykład z naszego ludzkiego życia, bo my możemy na przykład uśmiechać się, kiedy coś nam się podoba, możemy uśmiechać się, kiedy coś nam nie pasuje, ale przez grzeczność musimy to ukryć, robiąc tak zwaną dobrą minę do złej gry. Czasem uśmiechamy się, kiedy nie wierzymy, że coś się stało, może to być też coś złego, natomiast uśmiech sam w sobie nie zawsze jest związany z radością. I o to chodzi w tym kontekście. Podobnie na przykład można płakać z radości oraz ze smutku. Można mieć także krokodyle łzy, czyli fałszywe udawanie, że jest nam przykro, ale tak naprawdę nam przykro nie jest. O tym decydują nasze emocje, o tym, jak to wygląda. Decyduje środowisko, decyduje sytuacja, w jakiej się znajdujemy. To jest tak naprawdę najważniejsze. I bardzo podobnie jest u psów. Ponieważ pies w zależności od kontekstu będzie używał podobnych zachowań, ale w zupełnie innym znaczeniu. Czyli tak naprawdę też możemy mówić u nas o słowach. Na przykład możemy powiedzieć: dobrze, albo no dobrze, albo dobrze. I za każdym razem to oznacza coś innego. Jeżeli mówimy to łagodnie, raczej to oznacza faktycznie aprobatę. Jeżeli mówimy to ostro, to raczej oznacza, że nie do końca podoba nam się to, co musimy zrobić, ale już to zrobimy. I dokładnie to samo jest w przypadku psów. Psy potrafią porozumiewać się za pomocą szeregu różnych innych sygnałów niż te uspokajające. Między innymi są to komunikaty związane ze strachem lub lękiem, związane z relaksacją i spokojnym usposobieniem, pokazujące radość i chęć przebywania w bliskości. Są to sygnały związane z niechęcią, sygnały demonstracyjne, czyli takie, w którym pies chce pokazać, że jest silny, sygnały dystansujące, czyli takie, które mają na celu odstraszyć tego okropnego natręta, z którym pies musi się mierzyć. No i sygnały związane z chęcią konkurowania i badaniem granic. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę, a tuż po niej opowiem Wam dokładnie, jakie to są sygnały, które się powtarzają i w jakim kontekście psy ich używają.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj w audycji opowiadam Wam o sygnałach, które psy używają do komunikacji zarówno międzyosobniczej, czyli między sobą, także międzygatunkowej, czyli między nami a sobą, czyli w jaki sposób pies chce też powiedzieć coś do nas, ludzi, opiekunów. Przed przerwą powiedziałam o tym, że psy komunikują się dzięki postawom ciała, spojrzeniom, też w komunikacji z oddali można wyróżnić komunikaty zapachowe i wizualne, albo też nie wolno zapomnieć o wokalizacji. Powiedziałam też o książce Sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktu, która jest autorstwa Turid Rugas i która właśnie opisuje sygnały uspokajające, które są między innymi związane z chęcią uspokojenia drugiej strony albo uspokojenia siebie. Czyli pies przekazuje tymi sygnałami informację: nie chcę zrobić ci krzywdy, spokojnie, albo nie rób mi krzywdy, ja na pewno tobie też jej nie zrobię. I są to sygnały takie jak oblizywanie nosa i warg, ziewanie, odwracanie się, mrużenie oczu, siadanie, ukłon do zabawy, machanie ogonem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedziałam też, że nie są to jedyne sygnały, które pies nam przekazuje, ponieważ jest to tylko wierzchołek góry lodowej. Ta książka jest naprawdę świetna dla osoby, która uczy się zachowań, albo taka, dla takiej, która jeszcze nie ma pojęcia o tym, jak wiele zachowań może coś w psim języku znaczyć. Ja pamiętam, jak pierwszy raz po tą książkę sięgnęłam, te prawie 10 lat temu, i powiem, że to było dla mnie ogromne zaskoczenie, jak wiele sygnałów psy potrafią z siebie wydobyć. Natomiast dzięki temu, że też jako behawiorysta drążyłam, mam teraz świadomość tego, że to nie są właśnie jedyne sygnały i też one zależą od kontekstu. Pies na przykład bardzo często macha ogonem. To machanie było też wymienione w przypadku sygnałów uspokajających. I to machanie ogonem tutaj ma znaczenie na zasadzie uspokojenia, natomiast zawsze jest to związane z ekscytacją, ponieważ machanie ogonem u psa jest związane z wysoką ekscytacją. I jak zaraz usłyszycie, to zachowanie jest też pokazywane w przypadku innych komunikatów. Wymieniłam je przed przerwą. Były to między innymi jako pierwsze komunikaty związane ze strachem albo z lękiem. Tutaj też może pojawiać się machanie ogonem albo ogon pod brzuchem. To wszystko zależy od psa. Nie wszystkie psy będą na przykład potrafiły ten ogon pod brzuchem położyć. Takie psy jak Akita, jak Husky, jak Malamut raczej rozwiną ogon, ale pod brzuch go nie wsadzą, ponieważ nie są w stanie. Wystarczy, że ogon jest mocno położony, to wtedy już oznacza, że pies jest albo zmęczony, bo zobaczcie, to również zależy to od kontekstu, albo jeżeli faktycznie jest to sytuacja wysokostresowa, oznacza: o Boże, boję się, co teraz będzie. Kolejna rzecz a propos sygnałów związanych ze strachem lub lękiem. Pokazywanie brzucha, które też będzie zaraz będzie nam się tutaj wiązało z innymi komunikatami, tymi związanymi z relaksacją i spokojnym usposobieniem. Pokazanie brzucha w przypadku stresowej sytuacji będzie oznaczało: boję się tak bardzo, że odsłaniam przed tobą najdelikatniejsze miejsce. Natomiast pies oczywiście nie będzie pokazywał brzucha w momencie, kiedy ktoś robi mu już krzywdę, wtedy będzie się kulił. Natomiast będzie pokazywał brzucha, żeby uniknąć tego konfliktu. Czasami też jako jeden z sygnałów uspokajających właśnie pokazywanie brzucha jest przedstawiane. I tutaj właśnie może to być w tym kontekście. Wtedy, kiedy pies boi się, ale wie, że może uniknąć tej stresowej sytuacji, tego strachu lub lęku. Więc być może niektóre z tych sygnałów uspokajających też po prostu jakby są podszyte konkretnymi emocjami: strachem, lękiem, relaksacją, radością, złością itd., itd. Pokazywanie brzucha w kontekście strachu lub lęku, jak już wcześniej mówiłam, jest związane z tym, że pies chce powiedzieć: wiesz co, boję się ciebie, nie rób mi krzywdy, ja krzywdy też tobie nie zrobię. I bardzo często w takiej sytuacji, co my robimy, myślimy sobie: o, on jest taki zrelaksowany i spokojny, fajnie by było tego psa po tym brzuchu pogłaskać. Jak rozróżnić, czy pies się nas na przykład boi, nie wie, co możemy zrobić, a jak rozróżnić tę sytuację, kiedy faktycznie jest zrelaksowany i spokojny? Nie jest to takie trudne. Pierwsza sprawa, zawsze patrzymy na staż, jaki mamy z naszym psem. Jeżeli to jest pies, którego adoptowaliśmy miesiąc temu ze schroniska, pokazywanie brzucha raczej nie będzie, albo może rzadziej będzie związane ze spokojem i relaksacją. Wtedy ten pies będzie pokazywał brzuch właśnie, bo jest zestresowany i nie wie do końca, z czym może się wiązać takie głaskanie, bo na przykład kiedyś był bity, albo kiedyś był po prostu psem, który nie był specjalnie głaskany i on po prostu nie zna tego dotyku, bo nie zawsze musimy zakładać, że jakiś pies był bity. Pokazywanie brzucha związane ze strachem lub z lękiem może niestety w konsekwencji doprowadzić do zachowań agresywnych, czyli prób ugryzienia czy powarkiwania. Przykład. Mam taki przykład dla was. Piesek adoptowany ze schroniska i w pewnym momencie okazuje się, że właśnie jest bardzo mocno wycofany, niekoniecznie lubi wszystkich w domu. Najbardziej przywiązał się do pani domu. Pana domu, czyli męża, raczej unika, natomiast pozwala mu się głaskać, najczęściej wtedy odsłania brzuch. No i pan pewnego wieczoru właśnie zaczął psinę głaskać, pies położył się na plecy, odsłonił brzuch, pan pochylił się nad psem, zaczął go właśnie mocno tarmosić po tym brzuchu i w momencie, kiedy brał rękę, pies podniósł się, ugryzł go i zaczął szarpać rękę. I jak myślicie, skąd to się wzięło? No przecież pies był głaskany, zawsze lubił być głaskany. Okazuje się, że właśnie nie. Najprawdopodobniej oprócz tego pokazywania brzucha pojawiały się inne sygnały, bo musicie wiedzieć, że to nie jest tak, że pies będzie wam mówił jedną rzecz. On właśnie będzie dodatkowo pokazywał różne inne sygnały. Ona odwracała głowę, bo widziałam to na żywo potem, jak mi pan pokazywał, jak to wyglądało, tak? Ona odwracała głowę, ona się nie chciała dać pogłaskać, ona próbowała lizać mu tą rękę, czyli mówić, weź co, weź tą rękę, weź, ja jej nie chcę. Próbowała w jakiś sposób przekazać też, że nie chce przez zastyganie. Ta on z uporem maniaka za każdym razem musiał ją pogłaskać. Jeszcze nie było to delikatne głaskanie, tylko po prostu takie dosyć gwałtowne do tego brzucha. I pies w pewnym momencie stwierdził, że jeszcze dodatkowo pochylając się, ten właściciel, może jeszcze to powiem, pochylając się nad tym psem, właściciel mówił, grożę ci, nie możesz czuć się tutaj bezpiecznie, bo dla psa pochylanie się jednego osobnika nad drugim jest sygnałem grożącym, a jeżeli do tego mamy dotyk, który nie jest delikatny, to taki pies mógł sobie pomyśleć właśnie nie to, co trzeba. I w tym momencie po prostu ugryźć tego pana. A dlaczego ugryzł w momencie, kiedy pan się zaczął wycofywać? Bo wtedy wiedział, że już ten pan mu nic nie zrobi, że odwracając się już jest bezbronny, on już się nie pochyla, on rezygnuje. Więc to można powiedzieć jest takie tchórzliwe zaatakowanie po fakcie, kiedy ten oprawca już się wycofuje. Pokazanie, wiesz co, to mi się tak bardzo nie podobało, że muszę to podkreślić. Oczywiście nie chciałam, żebyście tutaj zachowali negatywnie moje słowo tchórzliwie, po prostu pies się boi na tej zasadzie. W lęku zaatakował rękę, która się wycofywała. Kolejne sygnały związane ze strachem lub lękiem to na przykład skulone uszy, które idą do tyłu. Głowa, która gdzieś się tam trochę jak wąż wije, odwraca. Pies nie próbuje nam patrzeć w oczy czy drugiemu psu, tylko odwraca tam głowę. Pokazuje białko oka, czyli tak zwaną twardówkę. Pies ma często też skuloną postawę ciała, to co wcześniej wspominałam, ten ogon pod brzuchem. Przechyla czasami też ciężar ciała na tył, czyli jakby chciał się wycofać z sytuacji, powiedzieć, ej, wiesz co, bo ja niekoniecznie chcę tego konfliktu, nie podoba mi się to. I przechylenie ciężaru ciała na tył pojawia się też w zachowaniach dystansujących. I te dystansujące zachowania najczęściej są podszyte strachem lub lękiem, więc zobaczcie, znowu tutaj łączymy dwie grupy zachowań. Pojawiają się potem takie sytuacje jak próby ucieczki przy tych komunikatach związanych ze strachem lub z lękiem. To ten komunikat, ta ucieczka, odejście, próby odsunięcia się też mówią, nie do końca chcę kontaktu z tobą, wiesz, boję się ciebie. Zachowania agresywne mogą się pojawić, właśnie to co mówiłam, czyli próby ugryzienia, warczenie, rzucanie się w stronę drugiego osobnika. Te sytuacje też się pojawiają na przykład w zachowaniach dystansujących, a więc one mają ze sobą powinowactwo, o czym będziemy jeszcze mówić. Kolejną grupą zachowań są właśnie te związane z relaksacją i spokojnym usposobieniem. Jest to miękki pysk, spokojne leżenie często na boku, kiedy piesek ma już odsłonięty brzuszek. Odsłonięcie brzucha też może się tutaj wiązać z tym. Czuję się bardzo bezpiecznie, nic się nie dzieje, więc mogę sobie tutaj odsłonić tą część ciała, po prostu tak nie jest wygodnie, bo często psy śpią w różnych dziwnych pozycjach i tutaj właśnie jedną z tych pozycji jest po prostu pozycja na plecach, tak, z brzuchem wywalonym na zewnątrz. I to jest jak najbardziej okej. Pies się niczego w tym momencie nie boi, on jest zrelaksowany. Wszystko zależy od kontekstu. Czuje się bezpiecznie, jest w porządku, znamy tego psa długo, to jest nasz przyjaciel. I wtedy nawet jeżeli leży koło nas, to i zobaczymy, że on chce tego dotyku, o tym jak sprawdzić, czy pies tego dotyku, będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Przy okazji też zachowań związanych z radością i chęcią przebywania przy drugiej osobie. Więc jeżeli pies pokazuje nam takie zachowania, to też mówi nam: hej, fajnie, że mnie dotykasz, nic się nie dzieje. Jeżeli od razu nie chowa się, nie skula się w kulkę, to też znaczy, możesz mnie dotykać, wszystko jest w porządku, ale o tym zaraz będę mówić, bo tutaj już uchylam wam, Romka, tajemnicy. Czyli może jeszcze przed przerwą omówmy sobie właśnie te zachowania związane z pokazywaniem radości i chęci przebywania w bliskości, bo to też jest machanie ogonem, tak samo jak było w sygnałach uspokajających, tak samo jak było w zachowaniach związanych z relaksacją. Pojawia się miękki pysk, tak samo jak właśnie w tych poprzednich zachowaniach. Czasami pojawia się też na przykład podbijanie ręki opiekuna, prośba o kontynuację zachowań ze strony drugiego osobnika, na przykład człowieka, i są to właśnie zachowania zgodowe. U każdego zwierzęcia, u każdego psa te zachowania będą troszkę inne. Jeżeli na przykład leżycie albo siedzicie sobie koło swojego psa i go dotykacie i on nie reaguje w żaden sposób, weźcie z niego rękę. Jeżeli pies nie zareaguje, to może znaczyć, tak mocno zasnął, że jemu jest wszystko obojętne. Jeżeli pies zareaguje w taki sposób, że zacznie mlaskać, odwróci się od nas głową i w końcu się położy głowę na kanapie i jeszcze tak głośno westchnie sobie, to znaczy, wiesz co, nie podobało mi się, jak głaskałeś, ale nie chciałem ci o tym mówić. To jest takie bardzo miłe powiedzenie, nie kontynuuj tego, co robiłeś. Natomiast jeżeli po wzięciu naszej ręki pies właśnie zaczyna podbijać tą rękę głową, albo gdzieś wystawia tą głowę w naszą stronę, albo zaczyna merdać ogonem i popiskiwać na zasadzie, no ej, no dlaczego przestałeś? To są niektóre z zachowań zgodowych, którym pies pokazuje, fajnie, że jesteś, fajnie, że to robisz. I tak jak właśnie w tym odsłoniętym brzuchu, jeżeli pies pokazuje nam coś takiego, po tym jak go dotykamy, to jak najbardziej możemy kontynuować nasze pieszczoty w stosunku do naszego psiaka. Teraz pora na krótką przerwę, a po nich omówimy sobie zachowania związane z niechęcią i zachowania demonstracyjne, czyli te związane z pokazaniem siły.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mówimy o sygnałach, jakie wysyłają psy. Opowiadałam wam o książce Turi Drugans, sygnał uspokajający, jak psy unikają konfliktów. Mówiliśmy właśnie troszeczkę o tych sygnałach uspokajających, ale głównie skupiliśmy się na tym, że nie są one jedynymi, jakie pies pokazuje. I tak naprawdę jest to podstawa, z jakiej powinniśmy wychodzić. I te sygnały mogą się wiązać z różnymi emocjami, często zależą od kontekstu. Przed przerwą opowiedziałam wam o sygnałach związanych ze strachem lub lękiem, o sygnałach związanych z relaksacją i spokojnym usposobieniem, no i o sygnałach pokazujących radość i chęć przebywania w bliskości. A teraz trochę te bardziej negatywne, chociaż te z lękiem też trochę negatywne były. O tych związanych z niechęcią. Jeżeli pies niekoniecznie chce, żebyśmy przebywali w jego otoczeniu, albo nie chce, żeby inny pies przebywał w jego otoczeniu, na przykład możemy to zaobserwować na wybiegach. Wielu z was na pewno na wybiegi chodzi. Wielu też ma do tego wybiegu ambiwalentny stosunek, ja również. Także lubię chodzić na wybieg, jak idę tylko z moimi dwoma psami, albo z psami, które mój pies zna. Wtedy to jest okej. Natomiast staram się nie wchodzić na wybiegi, jeżeli chcecie znać moje zdanie, w sytuacji, w której nie znam psów, albo jest ich zbyt dużo, żeby mój pies miał szansę w spokoju je poznać. Jeżeli widzę jednego fajnego psa, spokojnego, miłego, to wtedy mogę wejść z moim psem. Natomiast jeżeli jest tam kilkanaście psów, które się znają, które się przepychają, bardzo często też opiekunowie nie do końca zdają sobie sprawę z komunikatów, które między sobą gdzieś tam przesyłają, to ja wtedy po prostu trzymam się z daleka i to samo polecam wam. Jakie to są te sygnały związane z niechęcią? Na przykład postawa grożąca, czyli stanie mocno na łapach, wypięta do przodu klatka piersiowa z napiętymi mięśniami całego ciała. Czasami może być w drugą stronę. Może się pojawić przygarbione ciało, może się pojawić właśnie taka poddańcza postawa, która mówi, wiesz co, nie chcę wchodzić w konflikt, nie chcę w ogóle ciebie przy sobie. I jedna i druga może mówić to samo, w zależności od tego, jak bardzo na przykład pies jest odważny, jakim charakter, zobaczcie, to też zależy wszystko od charakteru psa, o którym jeszcze nie powiedziałam, że są tak jak u nas, mamy na przykład ekstrawertyków, introwertyków, u psów jest dokładnie to samo. Mamy melancholików, mamy choleryków, u psów jest dokładnie to samo, są typy charakteru i każdy pies jest inny. Nie można sobie kupić na przykład drugiego Bernardyna po tym, jak się miał jednego i twierdzić, że o, to będzie ten sam Max. Nie, to nie będzie ten sam Max. On będzie podobny do Maxa albo taki sam, jeżeli kupimy taki sam kolorystycznie, taką samą kolorystycznie odmianę Bernardyna. Natomiast jeżeli chodzi o charakter, on będzie zupełnie inny. Poza postawą grożącą mamy zastyganie bez ruchu, czyli w niechęci pies może po prostu zastygnąć na zasadzie teraz chwilę się wstrzymam, żeby pokazać drugiemu psu, że generalnie nie chcę się ani gonić, ani nie mam ochoty na zabawę, ani nie mam ochoty na nic. Czasami pies może też usiąść i to też jest wymieniane jako jeden z sygnałów uspokajających, czyli powiedzenie, wiesz co, nie, ja nie chcę kontaktu z tobą. Machanie ogonem i tu bardziej nerwowe machanie ogonem. I pamiętajmy, że machanie ogonem pojawiło się też przy sygnałach związanych z radością czy z relaksacją i sygnałach uspokajających. Tutaj też to machanie ogonem wchodzi w grę. Napinanie mięśni, czyli widzimy, że pies jest spięty bardzo mocno, stoi sztywno. Powarkiwanie też może się pojawić, czy gdzieś próby nawet ataku. No i odejście, czyli wyjście z tego konfliktu też może się pojawić. I w zależności od tego, czy mamy psa, który atakuje, czy odchodzi, to jest dokładnie tak samo jak z postawą grożącą i z postawą, która raczej świadczy o tym, że pies jest uległy i nie chce kontaktu z drugim osobnikiem, że raczej mówi, wiesz co, ja się w to nie bawię. To wszystko zależy od charakteru psa w tej sytuacji. Można mieć psy, które chcą wejść w konflikt albo są bardziej skłonne do tego, żeby w niego wejść w sytuacji, kiedy drugi pies będzie również groził. Natomiast są takie, które mimo grożenia ze strony drugiej strony raczej odejdą. Tacy po prostu nie lubiący wojny pacyfiści. Tacy się też zdarzają w przypadku psów, ale są też tacy, którzy celowo wchodzą w ten konflikt i nie można powiedzieć inaczej. Psy to nie są tylko i wyłącznie osobniki, które są przyjazne i milutkie i najlepiej to się wszystkim ze sobą dzielą. Nie, są też takie, które tego nie lubią. Oczywiście to zależy od wychowania, zależy od genów, od wielu czynników zależy, ale też takie psy są. Kolejny zespół zachowań to zachowania demonstracyjne, a raczej sygnały demonstracyjne związane z pokazaniem siły, chęcią pokazania siebie jako dużego i groźnego osobnika. No i tu właśnie też się pojawia ta postawa grożąca, taka sama jak w przypadku sygnału związanych z niechęcią, czyli te stanie mocno na łapach, o którym mówiłam, napięcie całego ciała. Poza tym pojawia się przepychanie, w tym wbieganie w drugiego psa, uderzanie go biodrem albo barkiem. Do tego dochodzi ukłon do zabawy. Pies najpierw się kłania, a potem się przepycha. O tym ukłonie będę jeszcze dzisiaj mówiła w kontekście innych zachowań. Kładzenie łapy na drugim osobniku też może świadczyć o tym, że sprawdzamy, jak on na to zareaguje. I to zachowanie demonstracyjne może też nam się pojawić, ten sygnał może się pojawić również w sygnałach związanych z chęcią konkurowania i badania granic. Sprawdzimy, co ty z tym zrobisz. Natomiast w przypadku postawy grożącej raczej już jest to przez psa informacja, ja jestem silniejszy, także jeżeli coś zrobisz, to mogę cię zaatakować. Bardzo niefajny sygnał. W przypadku postawy grożącej też bardzo często jest to związane z czymś takim, że jeden pies góruje nad drugim. To, co mówiłam, pochylanie się jednego psa nad drugim, często nad karkiem drugiego psa albo nad głową drugiego psa, to już jest skrajnie grożący sygnał, którym pies mówi, zaraz zrobię ci krzywdę, wiesz o tym. Także trzeba uważać na ten sygnał, szczególnie na wybiegach. Jeżeli widzimy, że psy sztywno chodzą dookoła siebie, napięte chodzą, powarkują i w pewnym momencie po prostu się zatrzymują i jeden na drugiego gdzieś tam się nad drugim nachyla, to nie oznacza, że moi drodzy macie do nich podbiec i szybko je rozdzielić, bo w tym momencie na pewno wyzwolicie atak agresji. Musielibyście być w 100% zgrani z drugim właścicielem, żeby psy się na siebie nie rzuciły, a to z reguły tak nie wygląda. Więc dużo lepiej poczekać, próbować z oddali je odwołać, Jeżeli to się uda, po prostu jedna ze stron musi opuścić wybieg. Inne sygnały związane z grożeniem. Zesztywniały i napięty ogon. Czasami też pies macha ogonem, ale tak jakby w zwolnionym tempie. Potem pojawiają się próby ataku kierowane w stronę drugiego psa, które mogą wiązać się z realnym zagrożeniem pogryzieniem. Czyli tutaj może być sytuacja, w której psy faktycznie zrobią sobie poważną krzywdę. Natomiast też to zależy od charakteru psa, to zależy od tego, jakie miał wcześniej doświadczenia w tym aspekcie. Także nie oczekujemy, że każdy pies, który przyjmie postawy grożące, czy pokazuje te zachowania demonstracyjne, będzie tym, który będzie pokazywał, że zaraz zrobi krzywdę, bo są takie rasy, moi drodzy, które częściej pokazują te postawy i wcale to się nie wiąże u nich z tym, że faktycznie będziemy zaraz reagować. I są takie rasy, po których lepiej przy takich sygnałach opuszczać wybieg jak najszybciej. I te rasy, które mają krótki zapalnik, które często komunikują się takimi zachowaniami, to są takie rasy jak na przykład Amstaffy, jak na przykład Staffordy, jak Pitbulle, jak wszelkie rasy typu Bull. One potrafią się hamować, ale bardzo często, kiedy już przegną tą granicę, gdzie te postawy są naprawdę ostre, pojawia się warczenie, pokazywanie zębów, wtedy lepiej z takimi psami nie zadzierać. To świadczy o tym, jestem naprawdę wściekły i w każdej chwili mogę wybuchnąć. Po prostu poszanujmy ich zachowanie i wyjdźmy, albo po prostu poprośmy tego opiekuna, żeby wyszedł. Ja zdecydowanie wolę po prostu sam wyjść. Bezkonfliktowo, tak jak sygnał uspokajający, jak też je pokazuję, po prostu wychodzimy. Inna sprawa, że raczej nie wchodzę w sumie, tak jak już wspomniałam wcześniej, na wybiegi. Ale gdybym miała taką sytuację, raczej bym szybciutko opuściła wybieg, żeby nie prowokować takich niefajnych sytuacji. I druga strona medalu. Rasy, które bardzo często posługują się mocnymi sygnałami grożącymi, czyli pokazywanie wręcz zębów, o których tutaj nie wspomniałam, za co przepraszam, czyli pokazywanie zębów, wyciąganie języka przez te zęby, charczenie, więc takie głębokie warczenie, też te postawy ciała bardzo ostre. Tutaj też oczywiście wystarczy czasami czynnik zapalny do tego, jeden drobniutki czynnik zapalny do tego, żeby jeden pies wystartował na drugiego, ale bardzo często pojawia się tylko właśnie pokazywanie zębów. I to pokazywanie zębów samo w sobie właśnie u ras typu Bull jest mocno informujące, zaraz będzie źle. Natomiast jeżeli pokazuje to Husky, jeżeli pokazuje to inna rasa pierwotna, typu na przykład Wilczak, wtedy te komunikaty są o wiele częstsze u takich ras i nie oznaczają od razu, że zaraz psy się pożorą. Oczywiście, jeżeli pojawia się kilkanaście zachowań naraz, które mówią, oho, zaraz będzie grubo, to wychodzimy. Natomiast jeżeli nasz pies podejdzie do drugiego psa, tamten zrobi zbyt dużo i nasz pokaże zęby, to nie jest właśnie rasy pierwotnej, to nie oznacza od razu, że zaraz się na niego rzuci i zrobi mu krzywdę. Także tu też to zależy od rasy i też trzeba pamiętać, że nie każdy pies taki jest i wszystko zależy od wychowania. Teraz znowu mamy czas na krótką przerwę, a po niej już ostatnie zachowania czy sygnały dystansujące oraz te związane z chęcią konkurowania i badaniem granic.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o sygnałach u psów, a jeżeli chcecie, szukacie książki, która pomoże wam właśnie w odczytywaniu sygnałów, to polecam wam naprawdę jako pierwszą sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktów. To jest pozycja od Turid Rugas, a jeżeli chcecie troszeczkę bardziej zgłębić właśnie tą wiedzę, natomiast można powiedzieć, no nie do końca jest to książka, której zaraz powiem, która jest faktycznie w 100% pewną pozycją, ponieważ jest tu dużo rzeczy, które ja bym zmieniła, jest tu dużo informacji, które są nad wyraz raczej opisywane, to polecam książkę Czego chcą psy, czyli Ilustrowana Encyklopedia Mowy Ciała Psów Adrian Moore. I dlaczego mówię, że nie do końca? Ponieważ jest tu dużo opisów, natomiast często wiążą się one z informacją, że jest to związane na przykład z zachowaniem dominacyjnym, a jak wiemy, nie ma czegoś takiego jak dominacja u psów. Więc jak najbardziej, jeżeli chcecie się dowiedzieć na przykład losowe strony, co oznacza zakopywanie przedmiotów, co oznacza u psa warczenie, co oznacza oblizywanie się, co oznacza stulenie uszu, co oznacza oznacza na przykład położenie głowy na łapach, albo pochylanie się naprzód, albo kąsanie nas w łydki, albo załatwianie się na powitanie. I chcecie mieć taką encyklopedię, natomiast będziecie też chcieli dociekać, czy faktycznie te wszystkie informacje tutaj są w 100% właściwe, no to jak najbardziej czego chcą psy, Adrian Moore też mogę wam polecić, ale z zaznaczeniem, że jest to pozycja raczej nie dla osób, które będą chciały być behawiorystami, tylko dla osób, które chcą po prostu nauczyć się trochę więcej, no albo też dla osób, które już są behawiorystami i chcą sobie, że tak powiem, sprawdzić się w tym, jaką mają wiedzę. No a teraz kontynuujemy nasze rozważania na temat sygnałów, bo mówiliśmy sobie już o sygnałach związanych z relaksacją, z radością, z niechęcią, z sygnałach demonstracyjnych i takich, które jakby są podstawą, czyli tych sygnałach uspokajających. Natomiast teraz przejdziemy sobie do tych najbardziej, można powiedzieć, negatywnych dystansu, znaczy chociaż demonstracyjne, związane z pokazaniem siły również były w takiej naszej ludzkiej ocenie negatywne. Teraz troszeczkę o sygnałach dystansujących, bo tutaj w sumie one nie są aż tak negatywne. One mają na celu odstraszyć natręta. Pies mówi, nie, ja nie chcę. Zobaczcie, bardzo często mówimy, że jest coś takiego jak agresja smyczowa. Co to oznacza? To oznacza, że pies na przykład atakuje wszystko na smyczy, a najczęściej jest to agresja dystansująca. Czyli pies mówi, ja nie chcę ciebie tak bardzo przy sobie, że będę cię oszczekiwał i będę do ciebie wyrywał, bo ja nie chcę kontaktu z tobą. Paradoksalnie. Dlaczego więc pies wyrywa? Dlaczego? Dlatego, że został tego nauczony. Jak był szczeniakiem, musiał się witać przez nas z każdym psem, bo mieliśmy w głowie tak, on musi się witać z psami, bo będzie dobra socjalizacja dzięki temu. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Tak się nie robi. A pies się nauczył, trzeba szybko wejść w kontakt z psem i szybko, żeby jak najszybciej z niego wyjść. Więc co robi? Dokładnie to samo. Tylko już nie robi tego w sposób fajny i wesoły, tylko robi to w sposób agresywny, ponieważ już jest dorosły i nie chce tego kontaktu. I chce, on wchodzi mówiąc, wiesz co, ja tak bardzo cię nie chcę, ale muszę do ciebie podejść i muszę z tego wyjść, bo nie znam innej drogi. Nikt mnie innej drogi nie nauczył. Także wasze psy nie chcą kontaktu, nie chcą konfliktu, tylko w ten sposób zostały przez was nauczone. Co mamy w tych zachowaniach dystansujących? Mamy właśnie to, co przed chwilą mówiłam, czyli chęć do wyrywania na drugiego psa, rzucania się w stronę drugiego psa z groźbą ataku. Jest to najczęściej udawane. Kończy się tylko na grożeniu i nie ma na celu wywołanie ataku ze strony drugiego psa, tylko przekazaniu informacji o braku chęci do spotkania. I tutaj dlaczego to też podkreślam? Dlatego, że w przypadku zachowań demonstracyjnych też mówiłam, że są próby ataku kierowane w stronę drugiego psa, które mogą wiązać się z realnym zagrożeniem. Czyli tu mamy realne zagrożenie, a w przypadku zachowań dystansu raczej chęć uniknięcia tych ataków. Mamy ukłon do zabawy, mamy przepychanie, takie same jak w przypadku zachowań demonstracyjnych. Mamy warczenie, takie same jak w przypadku zachowań demonstracyjnych, ale wszystko zależy od kontekstu. I zanim przejdę do tego ukłonu do zabawy i przepychania, przejdę jeszcze do tej ostatniej naszej, ostatnich sygnałów, czyli tych związanych z chęcią konkurowania i badaniem granic. Najczęściej u samców albo silnych, takich mocnych suczek, no i u młodych psów, jak badanie granic to młodzieniaszki. Tutaj też pojawia się ukłon do zabawy, przepychanie, zaczepianie, kładzenie łapy na drugim osobniku, pogoń za drugim osobnikiem, podgryzanie go, próby zabrania zasobów, ucieczka z zasobami, prezentowanie postaw grożących, zachowań agresywnych, no i machanie ogonem. Zobaczcie, ile tych rzeczy się powtarza. Dlaczego mówiłam o ukłonie do zabawy? To jest najważniejsze, żebyśmy sobie jeszcze dzisiaj o tym powiedzieli. Według angielskiej nomenklatury mamy dwa typy ukłonów. Jest play bow, czyli ukłon do zabawy i prey bow, czyli ukłon do polowania, w takim można powiedzieć najłatwiej to, najprościej to tłumacząc. Ukłon do zabawy jest w momencie, kiedy pies ma obydwa łokcie przyklejone do ziemi w momencie pokazywania. Jest to raczej dłuższy element, dłużej ten pies prezentuje to zachowanie, po czym ucieka raczej w drugą stronę i jeszcze ciesząc się zachęca drugiego psa, żeby go gonić. I wtedy to jest fajne, to jest zachęcenie do zabawy. Czasami ten ukłon do zabawy może też być uspokajający na zasadzie, no ej, nie denerwuj się tak, będzie dobrze, możemy być fajnymi kumplami, zobacz, ja się chcę z tobą bawić, uciekam. Natomiast w przypadku zachowań dystansujących mamy tak zwany właśnie prey bow, czyli ukłon ten łowiecki, ten związany z polowaniem. I co to oznacza? Pies uderza tylko łapami w ziemię. Najczęściej nie przykleja łokci w ogóle do ziemi. To jest bardzo krótkie uderzenie łapami w ziemię. Taki krótki ukłon. Często też jest związane z wbiegnięciem w drugiego psa i popchnięciem go albo barkiem, albo biodrem. I to albo mówi, odsuń się ode mnie, bo ja nie chcę kontaktu, albo mówi, ej, bo ja jestem w sumie tu silniejszy, więc nie masz czego szukać. Albo mówi, ej, zobaczymy, co z tym zrobisz, jak ja w ciebie wbiegnę. Czy będziesz próbował ze mną konkurować, czy jesteś ode mnie silniejszy, czy jesteś słabszy, czyli taka forma zaczepki. I to są te zachowania, sygnały związane właśnie z chęcią konkurowania i badaniem granic. Także wszystko zależy od tego kontekstu, od tego, w jakiej sytuacji pies tego użył. Jeżeli chcemy tutaj zobaczyć, może już na koniec, taki bardzo prosty przykład. Jeżeli na przykład pies od nas uciekł, wołamy go, wołamy, pies z nas nie przychodzi, w końcu nas przychodzi po 15 minutach pogoni, a w międzyczasie ukłania się właśnie do zabawy, to on nam mówi, ej Zuza, bo tak się zdenerwowałaś, nie ma sensu, żebyś się tak denerwowała, nie bój się, ja chcę się tylko bawić, ja nie chcę, żebyś się denerwowała, wyluzuj się. I jak się wyluzujemy, złapiemy z łatwością psa. Jak się będziemy jeszcze bardziej pieklić, to go nie złapiemy. W przypadku, i to jest właśnie to uspokajanie, dystansujące. Mamy dwa psy na wybiegu i jeden jest bardzo mocno zaczepialski i ukłon zabawy jest u niego związany z chęcią badania granic u drugiego psa. Także on się ukłania do zabawy, uderza łapami w ziemię i próbuje przepychać psa, ale tamten jest silniejszy, więc nie wbiega bezpośrednio w niego, tylko zatrzymuje się przed nim. Natomiast tamten stwierdza, o nie, nie. I zaczyna dystansować, czyli kłania się do zabawy i uderza barkiem w drugiego psa, mówiąc, gościu, nie. I to może być związane albo z chęcią dystansowania, ale może też być połączone z zachowaniem demonstracyjnym, czyli z chęcią pokazania siły. I wtedy takie zachowania mogą być prekursorem do dalszych zachowań, które są już jakby należą do wachlarzu zachowań agresywnych. Więc zobaczcie, tutaj naprawdę ta audycja wydawać by się mogło, że długa, ale krótka, biorąc pod uwagę, jak bardzo rozwinięty jest ten temat, a w przypadku nie tylko sygnałów uspokajających, ale też tych wszystkich innych, naprawdę chyba potrzebowalibyśmy 10 takich audycji, żeby dobrze wszystkie sygnały opisać razem z przykładami. Także zachęcam Was do tego, żeby przynajmniej przeczytać sobie właśnie tą książkę. 70 stron, słuchajcie, sygnały uspokajające, jak psy unikają konfliktów. Dla mnie pozycja dla każdej osoby, która chciałaby kiedyś zajmować się psami, albo która ma psa i chce go troszeczkę lepiej zrozumieć. No i ta druga pozycja, czyli czego chcą psy, ilustrowana encyklopedia mowy ciała i psów, 100 postaw ekspresji, dźwięków i zachowań, Adrian Moore. Te dwie książki mogę Wam jak najbardziej polecić do przeczytania. A w dzisiejszej audycji to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami i życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.